między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. W dzisiejszym programie będziemy mówili o przyszłych misjonarzach, o ich nadziejach i dylematach przed wyprawą w nieznane. Ale będzie także podróż znacznie bliższa w towarzystwie przewodnika śladami trzech religii w jednym z wielkopolskich miast. Postawimy dziś także trudne pytanie. Czy można odzyskać trzeźwość za więziennymi kratami? A już teraz po raz kolejny na naszej antenie siostry Klaryski Odwieczystej Adoracji i utwór, który nagrały w naszym studiu przy Barwińskiego 5.
Miłować krzyż i duszę oddać dla braci swych. Naucz nas, Matko, hostiami być, by w łonie Ojca na wieki żyć.
Kilka tygodni temu przy okazji uroczystości odpustowych ku czci świętego Wojciecha tradycyjnie przyszli misjonarze otrzymali krzyże misyjne. Przy tej okazji sprawdziliśmy, że najwięcej polskich misjonarzy pracuje obecnie w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, dokładnie 686 osób. Są wśród nich księża diecezjalni, zakonnicy, siostry zakonne, ale także osoby świeckie. A dokąd w tym roku wybierają się misjonarze i co noszą w sercu przed wyjazdem? O to pytał Rafał Muniak.
Chociaż od śmierci świętego Wojciecha podczas nawracania Prusów minęło już ponad 1000 lat, to z Gniezna nadal na misję ruszają duchowni i świeccy, mówi rzecznik kurii w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz.
Tradycja wręczania krzyży misyjnych w czasie uroczystości świętowojciechowych sięga czasu przyjazdu Jana Pawła II do Gniezna w 1979 roku. W tym roku 11 osób, kapłanów, 5 sióstr zakonnych i jedna osoba świecka. Pojadą oni do takich krajów jak Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Peru, Ekwador, Kuba, Boliwia, Chile i Islandia.
W momencie mojego nawrócenia, kiedy coraz bardziej przybliżałam się do Pana Boga, usłyszałam głos, że jestem stworzona do większych rzeczy. Może nie tyle po prostu, ale tak w głębi serca poczułam ten głos Pana Boga i uznałam, że rzucę wszystkie swoje plany i będę podążać Jego ścieżką.
No właśnie, z jakimi wyzwaniami musi się Pani liczyć? Bo na pewno się Pani orientowała, jak wygląda tam sytuacja, tak?
Będę pracować w większym mieście, jest to Santo Domingo, więc moje warunki będą zdecydowanie lepsze niż osób, które będą na wioskach, a problemy na pewno będą o wiele większe niż tutaj nam się może to wydawać, jeżeli chodzi o kulturę, język, przyzwyczajenia i wszystko jest tak naprawdę nasze dotychczasowe rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, musimy odstawić na bok.
I na jak długo?
2 lata. Moja umowa jest na 2 lata z możliwością przedłużenia, ale możliwe, że do innego państwa w tym momencie.
Ja jadę, tak jak poprzednia siostra mówiła, Małgorzata, do Boliwii, tylko że ja bardziej w teren Amazonii. Siostra Gabriela, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Departamencie Santa Cruz.
Właśnie, jak się trzeba przygotowywać do takiej misji? Jak się siostra przygotowywała?
No mamy szereg spotkań w centrum misyjnym, wykładów z medycyny tropikalnej też między innymi, żeby wiedzieć jak reagować, jak spotkamy różne zwierzątka, więc...
Na przykład jakie?
Na przykład węże.
To jak trzeba reagować?
Mieliśmy wykład z panią doktor, która mówi, że wystarczy w oczka popatrzeć, nie zależy jakie oczka wąż ma, tak można albo uciekać, albo zostać.
Czym się siostra będzie zajmować tam na miejscu już?
Ja tam na miejscu trochę specyficznie może będę miała takie zadanie, bo będę zajmować się orkiestrą i chórem.
No to takie artystyczne wyzwanie, powiedziałbym.
Tak, bo będę uczestniczyła w takim projekcie liturgiczno-muzycznym, międzynarodowy projekt, który prowadzi ksiądz Nawrot, werbista. No i po prostu zostałam tego zaproszona i będę miała swoją właśnie działkę.
A co z językiem?
W centrum misyjnym każdy z nas ma swoją grupę językową i się uczymy.
Czy to była trudna decyzja, wybranie się na misję?
Nie ja prosiłam o misję, a misje poprosiły o mnie. Ja nigdy nie miałam w swoim życiu, jak już podjęłam, że będę w zgromadzeniu, nigdy nie miałam takiej świadomości, że gdziekolwiek wyjadę, ale to, że nadarzył się ten projekt międzynarodowy i zaproponowano mi, żebym po prostu uczestniczyła w tym projekcie, więc odbieram to, jak to misje poprosiły o mnie i z biegiem tych miesięcy, które się przygotowujemy, to utwierdziłam się w tym, że bardzo dobrą podjęłam decyzję.
A siostra dokąd się wybiera?
Do Boliwii, a dokładnie Oruro. Siostra Małgorzata, dominikanka, misjonerka. Głównie praca z dziećmi w świetlicy takiej dzieci z danej dzielnicy, ale też z ludźmi dorosłymi w grupach przyparafialnych.
Na jakie warunki musi być siostra przygotowana? Czy siostra wie, jak wygląda tam sytuacja?
Tak, troszkę. To jest wysoko, 4000 metrów, więc na pewno zimno, mało powietrza, wysokie ciśnienie, więc też taka aklimatyzacja w ogóle samego organizmu też będzie na początku na pewno dużym wyzwaniem, ale myślę, że będzie dobrze.
Wybieram się do Republiki Środkowoafrykańskiej. Siostra Aleksandra Kołodziejska, pasterzanka.
No to chyba nie jest taki spokojny rejon świata.
Nie. W tym momencie nie jest tam, faktycznie są niepokoje, jeśli chodzi o rebelie różnego rodzaju. I tak, jest, można powiedzieć, że w takim stanie zawieszony wojny troszeczkę. Także bardzo niespokojne i budzące trochę obaw, ale wierzę, że Pan Bóg prowadzi, także no, nie idę tam dla siebie, tylko dla Pana Boga.
Właśnie, takie proste ludzkie pytanie. Nie boi się siostra?
Boję się. Boję się, nie tylko się boję tego stanu wojny i zagrożenia życia, myślę, że też się boję takich rzeczy bardzo, bardzo prozaicznych, jak węże czy pająki, ale to Pan Bóg woła, dlatego jestem o to spokojna.
9 osób przygotowywało się, przygotowuje się jeszcze w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, a jeszcze 2 misjonarzy dołączą, że tak powiem, z Polski. Ksiądz Eugeniusz Szyszka.
No właśnie, jak się misjonarze przygotowują do takich wypraw?
Centrum Formacji Misyjnej, które już funkcjonuje prawie od 40 lat w Warszawie, ma za zadanie przygotować misjonarzy pod względem duchowym przede wszystkim, ale tak samo merytorycznym, czyli odbywają się lektoraty języków obcych do kraju, który oni tam pojadą. Następnie wykłady z misjologii oraz wykłady z medycyny tropikalnej. A więc w każdej tej dziedzinie misjonarz jest przygotowywany po to, żeby tam mógł odpowiednio działać.
Misjonarzy przybywa, ubywa, jak ksiądz to widzi?
Więc sam pracowałem w Afryce 11 lat i za moich czasów, a 30 lat temu wyjechałem, no była nas spora grupa misjonarzy, ubywa. Ubywa.
Dlaczego?
No jest mniej powołań ogólnie.
A jakie są warunki właśnie takiej pracy misjonarza, jak ksiądz z praktyki już wie?
Znaczy, no ja z praktyki wiem.
Jest ciężko?
O Afryce, no wtedy co ja byłem, to najważniejszą sprawą było dla nas, że był pokój mniej więcej w tym kraju afrykańskim, konkretnie Republika Środkowoafrykańska. Dzisiaj, jak widzimy, tego pokoju brak wszędzie, nawet tutaj w Europie, no, a tym bardziej w tych krajach i południowoamerykańskich czy afrykańskich. I to jest na pewno wielkim wyzwaniem dla misjonarzy, żeby dać sobie w takiej sytuacji radę.
Oh Lord Jesus, help me obey commandments. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can see my corner, lady. I corner, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey commandments. I can do all things through Christ who strengthens me. Oh Lord Jesus, help me obey. I can pray, I can stand, I can see, I can praise. I can say, I can shout, I can say, hallelujah.
I call out, lady.
I can say,
I call out, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandments.
I can sing now.
I call out, lady. I call out, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandments.
From Zimbabwe, north, south, east, and west. I gotta give it all to Jesus. You gotta help me. That's the only way that I can be free.
Yeah, yeah, yeah. Yeah.
W Czarnkowie po raz kolejny wędrowano pieszo śladami religii. Tym razem lokalni historycy oprowadzali mieszkańców m.in. po dawnej dzielnicy żydowskiej oraz dzielnicy, w której mieszkali niemieccy ewangelicy. W tym małym mieście współżyły ze sobą 3 narody, wyznające 3 różne religie. W wycieczce uczestniczył także Przemysław Stochaj.
Na pewno kojarzycie Państwo ten budynek, przed którym obecnie stoimy. I na pewno wielu z Was zastanawia się, co oznacza Psalm 121.
Który znajduje się, taki napis, tak, na budynku?
Znajduje się w zwieńczeniu budynku, dokładnie. Karolina Rążewska-Golik, kustosz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. Psalm, pieśń. Wznoszę swe oczy ku górom, skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się Twej nodze, ani się zdrzemnie ten, który Cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. I tym psalmem rozpoczynamy teraz oprowadzanie, wycieczkę po części miasta, gdzie kiedyś żyli Żydzi.
Justyna Stachowiak, jestem pracownikiem filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnkowie. I w zeszłym roku, w grudniu, rozpoczęłyśmy cykl Śladami religii w Czarnkowie. Wówczas skupiliśmy się tylko na religii katolickiej. Zwiedziliśmy kościół pod wezwaniem Marii Magdaleny w Czarnkowie. Dzisiaj kolejny z cykli, w którym odwiedzimy miejsca ważne na przestrzeni lat dla ewangelików i wyznawców judaizmu.
Myśli pani, że mieszkańcy wiedzą, gdzie są te ślady religii w Czarnkowie?
Myślę, że...
Poza oczywiście kościołami.
Tak, myślę, że na co dzień się nad tym nie zastanawiamy i w wielu przypadkach tych naszych spacerów okazuje się, że jednak ich nie zauważamy na co dzień i jest potrzeba właśnie wyjścia do ludzi, wskazania tych miejsc.
I rozumiem, że budynki, jakieś pamiątki po tych religiach nadal pozostały.
Tak, wraz jak gdyby asymilacją tutaj z mieszkańcami Czarnkowa i napływem i Żydów, i ewangelików, oni zaczęli się asymilować. A jak jest asymilacja, to powstają nowe obiekty, nowe świątynie. I tutaj na terenie Czarnkowa powstała synagoga, można powiedzieć, że nawet była jedna, potem wybudowano drugą piękną okazałą. Był również kościół ewangelicki. Niestety i kościoła ewangelickiego, i synagogi już w tej chwili nie ma. Niemniej, jeśli chodzi o kulturę żydowską, to tych pamiątek zostało dość sporo i to właśnie dzisiaj chcę Państwu pokazać, przedstawić, wskazać konkretnie, jaką pełniły funkcję. Jeśli chodzi z kolei o wyznanie ewangelickie, to tu też chyba wielu osób zaskoczę, bo też zachowało się dość sporo tych budynków, obiektów.
Ale samych świątyń nie ma.
Nie, samych świątyń już niestety nie ma.
To jakie są obiekty?
Jest to pastorówka, jest to dom rabina, jest to kachał, jest to mykwa.
Panią coś zaciekawiło, czegoś nie wiedziała?
Oj, dużo nie wiedziałam. Jestem zaskoczona, że mieszkałam tyle lat i nie wiedziałam dużo rzeczy.
Gdzie my teraz idziemy?
Teraz idziemy zobaczyć dawną dzielnicę żydowską w Czarnkowie, a więc jest to tak zwane dawne przedmieście poznańskie, a obecnie jest to plac Karskiego, ulica Staromiejska, ulica Łąkowa, ulica Bednarska. Tam Żydzi mogli swobodnie się osiedlać i rozwijać.
Czyli tak patrząc teraz na współczesny Czarnków, to Żydzi mieszkali w centrum.
W tej chwili można tak powiedzieć, że mieszkali w centrum, a kiedyś były to przedmieścia poznańskie.
A ewangelicy?
A ewangelicy byli bardziej rozrzuceni, aczkolwiek kościół był jak gdyby po drugiej stronie Czarnkowa. Z jednej strony byli Żydzi, tutaj właśnie na tym przedmieściu poznańskim, a ewangelicy byli od strony drogi na Wronki. Proponuję, abyście sobie przeszli tutaj na trasę. To w takim razie ponawiam pytanie. Czy wiecie, do czego służyła mykwa?
No to odmywanie.
Ale w jakim celu?
Do rytualnym.
Do obrzędu? Dokładnie. Otóż w uwierzeniach kultury żydowskiej jest coś takiego, że mężczyźni, Żydzi, przed każdą wspólną modlitwą, na którą udawali się do synagogi, musieli dostąpić obrządku oblucji, czyli tak zwanego obmycia ciała. I my obecnie znajdujemy się właśnie przed mykwą, w której to dokonywano takiej oblucji. I jeszcze do niedawna w środku znajdowały się baseny z piecem, który podgrzewał wodę, aby tych obmyć dokonywano. Tu były dwa wejścia od tej strony, a od tamtej strony wnoszono opał, drewno, a główne wejście do mykwy było właśnie od tej strony. Żydzi tutaj byli, nie możemy o tym fakcie zapomnieć. Tak samo jak byli ewangelicy.
A jaką teraz pełni funkcję ten budynek?
Jest garażem. Jest garażem.
Jakieś takie ciekawostki, o których już było mówione, coś panią zaskoczyło?
Nie.
Czyli historię pani swojego miasta dobrze zna.
No to jest, znaczy, mówię, jestem mieszkanką około 20 lat, także w każdym miejscu można znaleźć coś ciekawego.
Możemy sobie tylko wyobrazić, że za moimi plecami stała przepiękna budowla z czerwonej cegły. Porządnie wybudowana, można powiedzieć. Dawna synagoga. Ta synagoga została, była to już druga synagoga w mieście. Pierwsza nie spełniała jak gdyby oczekiwań ludności żydowskiej, więc postanowiono wybudować dużą, piękną, porządną, z czerwonej cegły synagogę. I taką wybudowano w 1879 roku. Stała do przełomu lat 39-40 XX wieku. Niestety jej nie ma, ponieważ wraz z nadejściem okupanta niemieckiego na terenie Czarnkowa ślad po Żydach miał zaginąć. I wszystko to, co związane było z ludnością żydowską, również miało zniknąć z ziemi. Cały sprzęt liturgiczny, wszystko zostało zniszczone.
Wspomniała Pani o placu targowym i miejscu, gdzie stała synagoga. Teraz tam są nieczynne szalety miejskie, toalety. To tak wyglądało właśnie, że specjalnie ktoś tam to postawił?
Nie możemy powiedzieć, że to zostało zrobione jak gdyby złośliwie, ponieważ Niemcy, wyburzając synagogę, postarali się doprowadzić do takiej sytuacji, że śladu nie będzie po tym. I zostały tylko zbiorniki retencyjne i one w pewnym momencie zagrażały i trzeba było coś z tym zrobić. No to władza następna wymyśliła, że skoro jest, to trzeba to wykorzystać, bo nic się nie może zmarnować i wybudowano szalety na tym.
Trzy religie funkcjonowały w Czarnkowie, teraz mamy głównie jedną, katolicką. Jak ta historia wyglądała? Czy one się dogadywały, te społeczności?
Muszę powiedzieć, że one, jeżeli były okres spokoju na arenie międzynarodowej, to ci ludzie asymilowali się, współżyli razem, mieli wspólną władzę, mieli sklepy, do których chodzili nawzajem. To nie było tak, że Żyd chodził do sklepu żydowskiego, a Polak tylko i wyłącznie do sklepu polskiego. Bo mówiąc o tych trzech religiach, to musimy zdać sobie sprawę, że są to jeszcze trzy narodowości. Bo Żydzi, Ewangelicy, czyli Niemcy, i katolicy, czyli Polacy. Gdy nie było tych większych konfliktów, żyli ze sobą w zgodzie.
Sama społeczność żydowska?
Ona w 1939 roku XX wieku została zebrana. Zresztą tu już nie było dużo Żydów po 1939 roku, bo około grupka 100 osób, może 104, i oni zostali w transporcie do Kruszewa, do Chodzieży, eksportowani i wywiezieni do obozów w Chełmie nad Nerem. I tam ślad po nich zaginął.
Nikt nie wrócił już do Czarnkowa.
Nikt już nigdy nie wrócił.
Z ewangelikami to wyglądało tak, że po prostu po wojnie Niemcy wyprowadzili się z Czarnkowa, no i zabrakło ewangelików.
Właściwie to takie jest dwustopniowa emigracja ewangelików z Czarnkowa, ponieważ po I wojnie światowej, po wybuchu powstania wielkopolskiego, po zwycięskim powstaniu wielkopolskim dla Polaków, do lat 20, właściwie do 28 był taki eksodus ludności tutaj z terenu. I to była jak gdyby pierwsza fala ucieczki Niemców z Czarnkowa. I wiadomo, że po II wojnie światowej zakończył się kategorycznie rozdział ludności ewangelickiej tutaj na terenie Czarnkowa.
No ale nie ma już w ogóle ewangelików w Czarnkowie, bo ja zauważyłem, że jest taki budynek.
Ewangelicy są w Czarnkowie, bo nie możemy powiedzieć, tylko my mówimy o ewangelikach, którzy żyli tutaj do 1945 roku. Obecnie ewangelicy to już są Polacy.
Śmierć i czas. Jezu, ja w Ciebie.
Kilku lat ksiądz Paweł Pawlicki prowadzi spotkania trzeźwościowe w miejscu, w którym upadek człowieka mierzony jest szczególnie bolesną miarą. Ale nawet tam, na samym dnie, jest szansa na radykalną zmianę. O czym przekonuje sam ksiądz Paweł, kapelan zakładu karnego we Wronkach, a także archidiecezjalny duszpasterz apostolstwa trzeźwości.
Mam wrażenie, że więzienie to jest ostatnie miejsce, które mi przynajmniej kojarzy się z wychodzeniem na prostą, które raczej degeneruje niż człowieka wyprowadza ku lepszemu. Oczywiście uogólniam, ale takie jest moje skojarzenie.
No, niestety taka jest dosyć powszechna opinia, chociaż nie do końca się z tym zgadzam. Owszem, są sytuacje, w których zwłaszcza młodzi ludzie tutaj jak gdyby jeszcze bardziej poprzez te kontakty z innymi jak gdyby wchodzą głębiej w ten świat przestępczy i to swoje życie polegające na tym, żeby gdzieś tam co chwilę łamać jakieś prawo. Ale jednak jest tu prowadzona i terapia, i różne spotkania. No ja osobiście traktuję na przykład więzienie w Wronkach jako swoją drugą parafię, bo tam mam i msze święte co niedzielę i różne uroczystości. Teraz zbliża się Boże Ciało, będzie też procesja na dziedzińcu do czterech ołtarzy.
Będą ołtarze na tym dziedzińcu, naprawdę? Porozstawiane?
Tak, cztery ołtarze są, tak. I tam skazani czytają też, bo są lektorami, czytają też te teksty. A do tego są i spotkania biblijne i wspaniale działa Bractwo Więzienne, które ma też właśnie co niedzielę swoje spotkanie po naszej mszy świętej. Mam sporo potem telefonów czy kartek, które przysyłają. Na przykład na święta była chłopak z Piaseczna, spod Warszawy. Dzwonił z podziękowaniem, że tutaj odnalazł sens życia, że tutaj zmienił swój sposób myślenia. Już nie wrócił do swojego środowiska, gdzie tam te rzeczy złe się działy. Zamieszkał mamy, ma pracę i
to taka
nowe
szczęśliwa historia, chociaż pewnie to nie zawsze
tak
bywa.
Tak, no nie jest i wiele, na pewno.
Wczoraj ksiądz miał spotkanie, meeting właściwie grupy AA. To też jest szczególne, dlatego że spotkanie w więzieniu, chociaż też przychodzą ludzie z zewnątrz. Proszę trochę o tym poopowiadać, bo nie spotkałem się do tej pory z takimi spotkaniami właśnie w więzieniu. No. Chociaż w więzieniu się pewnie nie pije. To jedyny plus.
Tak, to jest ten plus. Ale to jest tak, że niestety chyba większość, może nawet zdecydowana przestępstw, no dokonuje się tych po spożyciu alkoholu albo narkotyków. To jak gdyby takie poweru im daje i wtedy uderzają gdzieś czy tam. Także gdy miałem grupę na zewnątrz swojej parafii i to były lata już 80. ubiegłego wieku, to wtedy zdając sobie z tego sprawę, jak alkohol niszczy ludzi i także doprowadza ich do więzienia, był taki kierownik penitencjarny, wtedy pan Romek Wojnowski, psycholog, dzisiaj też wspaniale działa już poza więzieniem, który mówi, a może spróbujemy. I wtedy w 89 roku założyliśmy pierwszą grupę AA w więzieniu. Doprowadziło to do tego, że już w 94 roku powstał oddział terapii uzależnień. Wtedy alkoholu tylko, ale teraz już są też od innych uzależnień. No w związku z tym, że tak się rozwijało, nie tylko były meeting w jednym miejscu, ale w każdym z pawilonów i tak jest dzisiaj także. Każdy pawilon ma co tydzień swój meeting, a wspólnie właśnie raz w miesiącu robimy takie spotkanie z wszystkich pawilonów. I zapraszamy ludzi z zewnątrz, żeby no, ci byłący kary u nas przekonali się, że można naprawdę bardzo, bardzo swoje życie wypaczyć, ale można też stanąć na nogach i te świadectwa tych ludzi z zewnątrz są tego takim najbardziej przekonującym argumentem za tym.
Czy alkoholicy, więźniowie różnią się w jakiś sposób od innych alkoholików? Bo to jest powiedzenie dosyć takie powszechne, że alkoholizm to jest choroba demokratyczna.
Oczywiście. Tu nie ma różnicy, kto ma jakieś wykształcenie, czy stanowisko, czy sytuację życiową. Niestety po alkohol sięga każdy, kto nie potrafi sobie poradzić z różnymi sytuacjami, z emocjami. No, tych przyczyn jest się bardzo wiele, ale tu jak gdyby nie ma znaczenia, to ma tam takie czynne wykształcenie, czy pozycję społeczną i tak dalej. To wszyscy są.
A w sposobie działania wobec alkoholika, więźnia jest jakaś specyfika? Choćby przez to miejsce, w którym on przebywa, w którym na co dzień musi się zmagać sam ze sobą, z tymi swoimi demonami.
Tak, tak. No, myślę, że pierwsza rzecz to jest właśnie pokazać, że ja go akceptuję. Takiej sytuacji, jak on jest. Więcej, że Pan Bóg też go akceptuje. Bo przecież mamy w tych naszych tekstach też odniesienie do Pana Boga, że powierzam Panu Bogu odtąd swoje życie. Także tu jak gdyby dla nich to jest ważne, żeby go zaakceptować nie tylko jako alkoholika, ale alkoholika więźnia. Bo niestety są takie sytuacje, że odsuwa się od nich rodzina i to nieraz na stałe. Na przykład jutro mam pogrzeb u siebie na cmentarzu w parafii, bo zmarł w więzieniu chłopak, pan mężczyzna i żadnego kontaktu rodzina z nimi miała i nawet nie przyjechali po jego ciało. Także tutaj chodzi najpierw właśnie o to zaakceptowanie, że on mimo, że popełnił takie czy inne przestępstwa, czasem zbrodnie, że on nie jest do końca przekreślony, że on ma szansę wyjść na prostą, stanąć na nowo na nogi i rozpocząć nowe życie.
Czy to jest trochę tak jak z każdym tym etapem, który przechodzi alkoholik? W więzieniu nagle jest dużo czasu do tego też, żeby myśleć o życiu, o błędach, ale przecież także tutaj musi występować ten mechanizm, choćby wyparcia, taki klasyczny przecież w przypadku alkoholików.
Tak, tak, nie, dlatego to nie jest taka prosta sprawa. Nieraz są ewidentne przypadki uzależnienia, ale jak większości alkoholików, ja piłem kiedy chciałem, ja kiedy chciałem, to skończyłem pić i takie tam tłumaczenia, ale to jest nie tylko więźniu, to jest wszędzie. Natomiast tutaj jak gdyby jest może większa presja czy wychowawców, czy psychologów, by ich skłonić do tego, by to leczenie podjęli, tym bardziej, że te terapie mają na miejscu, prawda, bo są oddziały terapeutyczne.
A to nie jest trochę tak, że więzień czuje się trochę takim obiektem opresji systemu i w tej sytuacji właśnie na złość nie pójdzie na coś takiego. Ja się nie będę leczył albo ja jestem przeciwko systemowi, bo to system chce mnie wyleczyć, mówiąc w cudzysłowie, na siłę.
No też to oczywiście tak się zdarza i jest całkowite takie na nie wobec wszystkiego, co mu się proponuje.
Jak sobie ksiądz z tym radzi?
Najczęściej przez swoje świadectwo, ja też uważałem, że mnie to absolutnie nie może dotyczyć, a do tego to mnie przełożeni też mnie nie rozumieją i mi coś tam wciskają. I dopiero trzeba było to swoje dno jak gdyby osiągnąć, no i stanąć na nogach i też zobaczyć, że tak długo się upierałem przy tym, żeby nie podjąć leczenia, a przecież to jest ewidentna potrzeba dla kogoś, kto przestał kontrolować swoje życie.
To kończy się wyparcie, zakłamanie. To może tak na koniec zupełnie. Jednak po tym, jak rozmawiam z księdzem, dochodzę do wniosku, że być może właśnie, bo już chyba niżej nie da się upaść niż więzienie, w znaczeniu takim oczywiście hierarchii społecznej. Nie oceniam człowieka jako takiego.
Tak.
Więc być może ten upadek na ten najniższy szczebel hierarchii społecznej jest rzeczywiście, no nie ma bardziej wymarzonego miejsca, no bo to już nikt nie pokryje, nie weźmie za mnie dyżuru, na przykład jak jestem pijącym lekarzem, albo zostawi mnie, a weź tam się gdzieś prześpi, zastąpi cię, czy coś takiego. Tutaj już tej sytuacji nie ma, więc może to jest właśnie dobre miejsce. Paradoksalnie zacząłem tak, że mi się źle kojarzy, w sensie, że nie bardzo, a jednak może właśnie tak, może właśnie więzienie.
Tak, no jestem też przekonany, bo mam takie, właśnie mówię, zwroty telefonne, kartki, gdzie dziękuję, że tu dopiero zrozumieli, jaki jest sens i cel ich życia. Nie to dotychczas, ale odkryli zupełnie coś nowego, że dopiero tutaj też odkryli wiarę, Boga, ale też i sens właśnie trzeźwego życia.
No to oczywiście nie oznacza, że będziemy każdego zachęcali, alkoholika, żeby poszedł do więzienia i się tamten jednak...
Nie, oprócz tego na zewnątrz mamy o wiele, wiele więcej ośrodków leczenia, grup aowskich, różnych terapii, także...
Czy ksiądz na koniec mówiąc tak jest optymistą, jak patrzę na te wszystkie przypadki ludzi, którym się udało?
A czy mógłbym posłużyć takim wierszem, który oczywiście właśnie dostałem po tym wczorajszym spotkaniu właśnie teraz niedzielnym?
Tak, oczywiście.
Skazany napisał: jestem zaskoczony. No coś takiego. Zaprowadzili mnie na E, a tu meeting AA otwarty. Co za niespodzianka. Nie spodziewałem się tego. I to w kryminale, we Wronkach. To nie żarty. Długo go nie było, przerwa covidowa. To ja przynajmniej słyszałem. Teraz wszystko ma ruszyć od nowa. Dobrze, że przyjść się tu zdecydowałem. Dużo ludzi, więc jak tłumie mam ręki. Słyszę świadectwa tych, co przyszli z wolności. Siedzę, jakoś nie mogę podnieść ręki. Tak, choć to znam, zawsze mnie to złości. Na sali słychać przyciszone rozmowy. To mnie rozprasza, więc się denerwuję. Rzadko się widzą, czy nie każdy na meeting jest gotowy. No dobra, ręka w górę, w końcu się mobilizuję. Mówię z drżeniem, w oku łezka się kręci. O tak, jestem tym bardzo wzruszony. Wspomnienia pierwszych meetingów przelatują w pamięci. Skończyłem mówić, jestem uspokojony. Czy warto mówić tutaj o sobie? Wielu zada sobie takie pytanie. Tak, nawet jeśli usłyszy to jeden człowiek, choćby tylko jeden, to uwolniony zostanie.
Twoja jest. jest wola i twoja jest moc.
Dziś zakończenie Ewangelii świętego Mateusza i możemy powiedzieć happy end. Komentuje salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Obchodzimy dzisiaj w kościele w Polsce uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Podkreślam, że w kościele w Polsce, dlatego że tradycyjnie uroczystość ta wypada w poprzedzający tę niedzielę czwartek, czyli 40 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ale byśmy mogli wszyscy dzisiaj świętować i uczestniczyć w świątecznej mszy świętej, ze względów właśnie takich praktycznych obchody tej uroczystości zostały przeniesione na najbliższą niedzielę. Opisy ewangeliczne, które dzisiaj słyszymy, z których jeden pochodzi właśnie z Ewangelii według świętego Mateusza, a drugi z Dziejów Apostolskich, mogą się wydawać rozbieżne albo nawet czasami przeciwstawne czy wykluczające się. Myślę, że nie musimy tutaj jakby skupiać się na tych różnicach, chociaż warto mieć świadomość, że Dzieje Apostolskie umiejscawiają te wydarzenia na Górze Oliwnej, będącej w odległości drogi szabatowej od Jerozolimy, a Ewangelia Mateusza mówi już o Galilei. Być może było to gdzieś na drodze pomiędzy Jerozolimą a Galileą, a jedna z tych dróg wiedzie właśnie przez pasmo Góry Oliwnej, przez masyw Góry Oliwnej. Zatem możemy powiedzieć, że to jakby jest pierwsza różnica. Druga jest taka, że Dzieje Apostolskie pokazują Jezusa, który wstępuje na oczach swoich uczniów do nieba i oni w to niebo się cały czas wpatrują. Natomiast Ewangelia Mateusza kończy się bardzo jasną deklaracją, że Jezus nigdzie nie znika, że pozostaje na zawsze ze swoimi uczniami, którym poleca wyruszyć w misję, by jak najwięcej osób przyjęło Jego naukę, by apostołowie czynili uczniami wszystkich ludzi, udzielając im chrztu, a Jezus pozostaje w tej misji przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To pożegnanie mateuszowe wpisuje się w jego bardzo ważny motyw przewodni, mówiący właśnie o tej bliskości Boga. To także Mateusz mówi nam, że Jezus, który przyszedł na świat, jest Emmanuelem, Bogiem z nami. Dla niego zatem bardzo ważne jest, żeby także zakończenie Ewangelii potwierdzało tę prawdę i można powiedzieć, że Ewangelia nie kończy się bezpośrednio tą sceną wstąpienia Jezusa do nieba, ale właśnie tą zdecydowaną deklaracją, akcentem, że oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich z kolei dodaje jeszcze także tę ważną misję uczniom, aby byli świadkami Jezusa. Zatem widzimy, że to czynienie uczniów, nauczanie, z którym Jezus posyła apostołów, przede wszystkim dokonuje się przez dawanie świadectwa w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce świata. Dawanie świadectwa o czym? Przede wszystkim o tym, że Jezus żyje właśnie, że pokonał grzech, śmierć, że zmartwychwstał po to, abyśmy mogli być wolni od naszych grzechów, byśmy mieli nadzieję życia wiecznego, byśmy mieli perspektywę zbawienia. Dlatego też ważne jest dla nas, byśmy patrzyli cały czas w kierunku tego nieba, z którego Jezus przyjdzie kiedyś powtórnie. Widzimy, że apostołowie do końca nie rozumieją tych słów. Niektórzy uczniowie wręcz pytają, czy to jest ten moment, kiedy przywrócisz Królestwo Izraela, czyli zobaczmy, że pomimo prawdy o zmartwychwstaniu i doświadczeniu zmartwychwstania, spotkania ze zmartwychwstałym, ich nadzieje są cały czas bardzo przyziemne, ich oczekiwania są wciąż bardzo ludzkie. A to przecież niebo jest celem naszej drogi i to wydarzenie w niebo wstąpienia Jezusa bardzo wyraźnie nam to ukazuje. Bardzo też jasno zrozumieli to pierwsi chrześcijanie, którzy w miejscu w niebo wstąpienia wznieśli pierwotną świątynię, której taką charakterystyczną cechą architektoniczną było otwarte sklepienie, otwarta kopuła, tak żeby właśnie to spojrzenie nawiedzających to miejsce zostało skierowane właśnie ku niebu. Co to oznacza dzisiaj dla nas świętujących prawdę o wniebowstąpieniu Pana Jezusa? Zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie.
Pójdź ziemią całą.
piękne, promieniste, pójdźcie przed Nim jasne zorze. Łączcie się w jeden hymn, niech głosy czyste zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swemu Stwórcy, na ile sił Ci stanie. Wysławię Jego miłosierdzie Boże. Szumne lasy i gęstwiny, śliczne kwiaty w rannej porze. Niechaj zapach słodki nasz jedyny wysławia i wielbi miłosierdzie Boże. Lecz ponad wszystkie te piękności milszym jest dla Boga uwielbienie. Dusza niewinna, pełna ufności, która przez łaskę ściśle jednoczy się z Nim. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swemu Stwórcy, na ile sił Ci stanie. Wysławiaj Jego miłosierdzie Boże. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swemu Stwórcy, na ile sił Ci stanie. Wysławiaj Jego miłosierdzie Boże.
Świętujemy dzisiaj w niebo wstąpienie Pana Jezusa. W modlitwie na początku mszy świętej, w tak zwanej kolekcie, modlimy się dziś takimi słowami: Wszechmogący Boże, w niebo wstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury. Spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale, w niebie. Zatem widzimy, jakie jest znaczenie tego wydarzenia, w niebowstąpienia Pana Jezusa dla nas dzisiaj, dla Kościoła świętującego dzisiaj i zmartwychwstanie, i w niebowstąpienie. Jesteśmy dzisiaj zaproszeni po pierwsze do tego spojrzenia w niebo, które staje się naszym celem, aby zjednoczyć się kiedyś z głową tego mistycznego ciała, czyli z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem. Widzimy, że jesteśmy zaproszeni też do szczególnej radości, którą rodzi wywyższenie ludzkiej natury. To znaczy, że nie jesteśmy już tylko ulepieni z prochu tej ziemi, nie jesteśmy już tylko przywiązani do tej ziemi, ale jest w nas coś szczególnie boskiego i to nie tylko nasze powołanie, to nie tylko nasze zanurzenie w męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, ale to także cel naszej drogi, który wykracza poza horyzont tego, co znamy tutaj na ziemi. Zatem jesteśmy wezwani do takiego właśnie spojrzenia, które sięga znacznie dalej niż to wszystko, co przyziemne. I to ma dla nas bardzo duże znaczenie, ponieważ w naszych codziennych wyborach mamy tendencję do tego, żeby absolutyzować to nasze ludzkie doświadczenie. Że ważne i ostateczne staje się dla nas tylko to, co materialne, co cielesne, to doświadczalne tu i teraz na ziemi. I bardzo często tracimy tę perspektywę nieba, bardzo często tracimy także tę perspektywę, że nasza natura, nasze ciało jest dla nas narzędziem, by dostać się do nieba, żeby tak skrótowo powiedzieć. Przecież potrzebujemy właśnie ciała do tego, żeby przeżyć naszą pielgrzymkę tutaj po ziemi, by żyć miłosierdziem, by okazywać miłosierdzie. Potrzebujemy rąk, które karmią, potrzebujemy słów, które przychodzą z pocieszeniem, które wydobywają się także z naszego ciała. Czyli ta nasza ludzka natura dzięki dzisiejszej uroczystości, a raczej dzięki temu wydarzeniu, zostaje zaproszona do natury boskiej, do nieba. I to pokazuje wielką godność naszej natury, ludzkiej natury, wielką godność ciała ludzkiego, wielkie przeznaczenie, tego, kim jesteśmy. Zresztą wyznajemy także dzisiaj podczas mszy świętej prawdę o ciała zmartwychwstaniu, która też jest wyrazem tego właśnie ogromnego wywyższenia, w jakim mamy mieć udział dzięki temu, co dokonał dla nas Jezus Chrystus. Zatem niech ta niedziela, święto, uroczystość wniebowstąpienia Pana Jezusa będzie dla nas okazją do zapatrzenia się w niebo, w piękne niebo nad nami, ale jeszcze bardziej w tę tęsknotę za ponownym zjednoczeniem z Jezusem Chrystusem, naszym mistrzem, nauczycielem, naszym Zbawicielem, który tam na nas czeka.
Zatem jak radzi ksiądz Szymon, niech dzisiejszy dzień i najbliższy tydzień będzie czasem, w którym zdecydowanie częściej będziemy patrzyli nie pod nogi, nie przed siebie, ale raczej ku górze. Dobrego niedzielnego popołudnia życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.